Tu Paryż Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riegel, w studio Grażyna Chmurska i technik Clément, czuwający nad przebiegiem audycji. Serdecznie Państwa witamy w czwartek, 11 grudnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś udziałem Sylwii Gips, Katarzyny Zawickiej i Piotra Kamińskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji korespondencję z konferencji klimatycznej w Poznaniu, serwis europejski Euronetu poświęcony spotkaniu laureatów pokojowej Nagrody Nobla w Paryżu, felieton Piotra Błońskiego, wystawy i salony sztuki, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeszyckiej oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International. W czwartek po południu rozpoczął się w Brukseli szczyt europejski, ostatni za francuskiej prezydenckiej Unii. Program obrad jest przeładowany, to też mogą się one przeciągnąć, zwłaszcza ze względu na kontrowersje wokół tak zwanego pakietu klimatycznego. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy stwierdził tuż przed otwarciem szczytu, że porozumienie w tej kwestii musi zostać osiągnięte i że Europa nie może sobie pozwolić na demonstrowanie swych podziałów. Premier Silvio Berlusconi zagroził ponownie w czwartek, iż Włochy zawetują pakiet klimatyczny, jeśli nie osiągną ustępstw, jakich się domagają. Dalszych ustępstw ze strony francuskiej prezydencji w tejże samej sprawie domaga się także Polska. Szef UKIE Mikołaj Dowgielewicz ocenił ostatnią francuską propozycję kompromisu wydłużającą okres przejściowy dla Polski w kwestii zakupu uprawnień do emisji CO2 w energetyce za niewystarczającą i dodał, że spodziewa się długich i trudnych negocjacji. W ramach tegoż kompromisu Litwa uzyskać by miała dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ramach kompensacji za zamknięcie archaicznej siłowni atomowej w Ignalinie, co nastąpić ma z końcem przyszłego roku. Co do Niemiec, które zainicjowały pakiet klimatyczny, lecz obawiają się dzisiaj jego konsekwencji dla ich gospodarki, kanclerz Angela Merkel wyraziła dziś nadzieję, że zostanie jednak przyjęty. Podzieliła także poparcia dla brukselskiego planu ożywienia gospodarki w Europie, zakładającego przeznaczenie na ten cel przez 27 państw członkowskich równowartości 1,5% PKB. Plan ten będzie drugim głównym daniem szczytu w Brukseli. Trzeci trudny temat dotyczy instytucji, czyli traktatu lizbońskiego. Zarysował się scenariusz wyjścia z impasu, jako że Irlandia dała do zrozumienia głosem szefa swej dyplomacji, Michaela Martina, iż gotowa jest zorganizować drugie referendum w sprawie traktatu w przyszłym roku, jeśli uzyska od partnerów zadowalające gwarancje. Taką gwarancją jest w szczególności obietnica zawarta w wypracowanym przez Francję kompromisie, iż każdy kraj członkowski, a więc i Irlandia, będzie mógł dysponować w komisji swoim przedstawicielem. Dublin w odpowiedzi miał więc obiecać, że przed końcem kadencji obecnej Komisji Europejskiej, a więc przed listopadem 2009, postara się doprowadzić do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Przed szczytem w Brukseli komisarz unijny do spraw rozszerzenia Olli Rehn powiedział ponadto, że Islandia już z początkiem przyszłego roku może rozpocząć starania o przyjęcie jej do Unii Europejskiej. Dodajmy jeszcze na marginesie tego rozdziału, że Komisja Europejska ogłosiła w czwartek wszczęcie pogłębionego dochodzenia w sprawie projektu publicznego wsparcia projektu inwestycji amerykańskiej firmy informatycznej Dell, planującej stworzenie fabryki w regionie łódzkim w Polsce, co dałoby zatrudnienie 3000 osób. Bruksela pragnie zweryfikować, czy publiczna dotacja nie doprowadzi do wypaczenia zasad zdrowej konkurencji. Tu Paryż Refi. W kwestii klimatycznej Europa, jak również i Stany Zjednoczone, znalazły się pod presją, szczególnie ze strony państw uboższych, potencjalnie najbardziej zagrożonych. Potrzebny nam jest ekologiczny New Deal, który objąłby wszystkie kraje i bogate, i biedne, mówił w czwartek na konferencji klimatycznej w Poznaniu sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, wzywając USA i Unię Europejską do przejęcia w tej materii leadershipu i do wskazania innym drogi. Oczekujemy od Stanów Zjednoczonych, iż wyjdą z mroków bezczynności. Ują sprawę mniej dyplomatycznie, a pisali Jelemia, premier Tuwalu, maleńkiego atolu na Pacyfiku, który w razie podniesienia się wód w oceanach znaleźć może się pod wodą. Barack Obama najwyraźniej wołanie dosłyszał. Jeśli wierzyć amerykańskim mediom, prezydent-elekt ogłosić ma w tych dniach nowe nominacje o profilu wybitnie ekologicznym. Ministrem energii zostać ma w szczególności Stephen Chu, laureat Nobla z fizyki i jeden z głównych architektów badań w dziedzinie energii odnawialnych i alternatywnych. Wedle tychże przecieków Obama powierzy nadto nadzór nad całokształtem polityki w materii energetyki, klimatu i ochrony środowiska pani Carol Browne, byłej współpracowniczce Billa Clintona i zwłaszcza Al Gore. Nawiasem mówiąc, ostatnie sondaże wskazują na szerokie poparcie dla Obamy wśród amerykańskiej opinii. Wedle ankiety Wall Street Journal na NBC aż 67% Amerykanów ma o nim przychylną opinię, a aż 73% aprobuje styl, w jakim przygotowuje się on do przejęcia urzędu prezydenta 20 stycznia. Wróćmy jednakże do Poznania, gdzie w przedostatnim dniu pojawili się na konferencji przedstawiciele tak zwanego wysokiego szczebla, a wśród nich wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. W rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem wicepremier Pawlak wyraził swą wiarę w kompromis, jaki jego zdaniem uda się osiągnąć tak w Poznaniu, jak i na szczycie europejskim w Brukseli.
Konferencja Narodów Zjednoczonych poświęcona ochronie klimatu jest tym ogólnoświatowym forum, gdzie dyskutuje się o praktycznych rozwiązaniach. I to, co jest najważniejsze w tej perspektywie konferencji w Kopenhadze, to wypracowanie dobrych mechanizmów, które by tworzyły taki zrównoważony mechanizm między sprawami ochrony klimatu a rozwojem. Bo bardzo istotne jest, aby te rozwiązania były efektywne, a równocześnie nie były zbyt kosztowne w praktyce. Polska w Unii Europejskiej przedstawiła taki właśnie system odnoszący się do wskaźników najlepszych technologii i to, co jest powyżej tej emisji najlepszej technologii, wymagałoby zakupienia praw do emisji. Natomiast dzięki takiemu systemowi mielibyśmy stosunkowo efektywny mechanizm promowania ochrony klimatu, zmniejszania emisji. Ciekawe, jaki będzie kompromis zawarty dzisiaj w Brukseli, bo jeżeli będzie to zrównoważone rozwiązanie, to będzie dawało szansę na to, że w przyszłym roku uda się, wychodząc z Poznania, doprowadzić do porozumienia ogólnoświatowego. Jeżeli dzisiaj w Brukseli będzie rozwiązanie nadbyt uciążliwe dla niektórych krajów, zbyt trudne do udźwignięcia, to trudno będzie o takie globalne porozumienie, bo tu kraje rozwijające się niewątpliwie słusznie podnoszą, że ochrona klimatu powinna nie tyle przekreślać, co sprzyjać także szansom na rozwój tych krajów.
Tu Paryż, Radio France International, a oto reszta wiadomości ze świata. Co najmniej 55 osób zginęło, a około 100 zostało rannych w zamachu samobójczym na kurdyjską restaurację pod Kirkukiem. To największa masakra w Iraku od czerwca tego roku. Kamikadze zdetonował swój ładunek wewnątrz przepełnionego lokalu, gdzie klienci spożywali uroczysty obiad z okazji muzułmańskiego święta Eid al-Adha, zamykającego pielgrzymkę do Mekki. W momencie zamachu w restauracji Abdallah znajdowali się miejscowi dygnitarze prowadzący rozmowy z przedstawicielem prezydenta Talabaniego. Włos im jednak nie spadł z głowy, gdyż podano im obiad w innej restauracyjnej sali.
W stolicy Grecji, Atenach, wybuchły dziś nowe starcia uliczne między młodymi ludźmi a policją. Licealiści obrzucali kamieniami policjantów przed więzieniem, z którego miał być przewieziony policjant oskarżony o zabicie 15-letniego Aleksisa Grigoropoulosa. Jego śmierć była bezpośrednią przyczyną manifestacji i zamieszek, które trwają już piąty dzień w greckich miastach. Politechnika i Wydział Agronomii są nadal okupowane przez studentów, podobnie jak inne główne uniwersytety i liczne licea. Mimo to policja mówi o spadku napięcia w porównaniu z początkiem tygodnia, kiedy rabowano sklepy i dewastowano budynki publiczne. We Włoszech, Hiszpanii i Francji solidaryzowano się z młodymi Grekami. Manifestacje i starcia z siłami porządkowymi miały miejsce w Rzymie, Bolonii, Barcelonie, Madrycie i w Bordeaux, gdzie podpalono dwa samochody przed konsulatem greckim.
Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe zapewnił, iż udało się już opanować w jego kraju epidemię cholery. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała to za kłamstwo, a RPA ogłosiła stan klęski w graniczącej Zimbabwe prowincji Limpopo, dokąd zarazki przypływają rzeką o tej samej nazwie. Zdaniem ONZ w wyniku epidemii w Zimbabwe zmarło już 800 osób, a blisko 16,5 tysiąca zostało zarażonych. Paryż potępił dziś Harare za niewpuszczanie do Zimbabwe francuskiej misji humanitarnej z pomocą medyczną dla ofiar epidemii. W Belgii rozpracowano siatkę terrorystyczną podejrzaną o powiązania z Al-Kaidą. Policja aresztowała 14 osób, w tym mężczyznę przygotowującego się, jakoby wedle władz belgijskich, do popełnienia samobójczego zamachu. Celu potencjalnego zamachu nie udało się jednak dotąd zidentyfikować. Nowa sesja wielostronnych rokowań w Pekinie w sprawie programu nuklearnego Korei Północnej utknęła w impasie. Pchenjan odmówił bowiem spisania na papierze zobowiązań weryfikacyjnych. Strona amerykańska oznajmiła, że wobec takiej obstrukcji trzeba się będzie zabrać do sprawy inaczej. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Katarzyna Zawicka i Piotr Kamiński.
Pakiet klimatyczny, blaski i cienie życia na dworze Sarkoziego, dzisiaj raczej cienie niż blaski, no i oczywiście kolejne rozdziały kryzysu finansowego to główne tematy prasy francuskiej w czwartek 11 grudnia. Ja chciałabym zwrócić uwagę Państwa na artykuł z dalszych stron poświęcony zbliżającej się czeskiej prezydencji Unii Europejskiej. Alain Duhamel zaczyna od podsumowania prezydencji francuskiej i chociaż Libération to dziennik lewicowy, nie szczędzi pochwał prezydentowi Sarkoziemu. Kiedyś czytamy w artykule, sprawami europejskimi dyrygowała Komisja Europejska. Oczywiście niektórzy przywódcy poszczególnych państw mieli decydujący wpływ na losy starego kontynentu. Generał de Gaulle, kanclerz Adenauer, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, Margaret Thatcher, François Mitterrand. Niektórzy przyczynili się znacznie do jego rozwoju, inni przeciwnie, raczej ten rozwój hamowali. Codzienne kierowanie Europą pozostawało jednak domeną Komisji Europejskiej. Od tego, jaki był jej przewodniczący, zależało, jak prezentowała się Europa. Jeśli był energiczny i cieszył się dużym autorytetem, wszystko szło dobrze. W przeciwnym razie zaczynało się ślimaczyć. To nie przypadek, że francuskie, holenderskie i irlandzkie nie nastąpiło w czasach rządów polityka o niezbyt silnej osobowości. Kryzys bankowy i finansowy zbiegł się z objęciem rotacyjnej prezydencji Unii przez Francję i Nicolasa Sarkoziego. Można go lubić albo nie, ale trzeba uznać jego niewątpliwe zasługi i osiągnięcia, pisze Alain Duhamel w lewicowej Libération. W czasie, kiedy systemy bankowe chwiały się w posadach, giełdy spadały na łeb na szyję, Stany Zjednoczone przymierzały się do raczej kiepskiego planu Paulsona, po tym jak spokojnie pozwoliły zbankrutować firmie Lehman Brothers. Prezydent Francji bez wahania ujął europejski ster w swe dłonie, przeszedł nad przyjętymi procedurami, ominął niekończące się konsultacje i przeszedł do działania. Przyjął na siebie funkcję mediatora w konflikcie gruzińsko-rosyjskim, dzięki czemu Europa odegrała rzeczywistą i istotną rolę w wojnie, która mogła zakończyć się rosyjskim protektoratem nad Tbilisi. Następnie, nie bacząc na wcześniej ustalone terminy oficjalnych spotkań, zorganizował na szybko zebranie G4 Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, a zaraz potem zebranie szefów rządów, aby stawić czoło kryzysowi. I okazało się, że Europa, mimo wyraźnie złej woli kanclerz Merkel, potrafiła się zmobilizować. Niestety to się najprawdopodobniej skończy wraz z przejęciem prezydencji Unii przez Czechy. Małe państwa mogą mieć wielkich polityków. Znane są takie przypadki w historii. Niestety nie tym razem. Ani rządny władzy prezydent Václav Klaus, ani eurosceptyk, nie mając nawet pełnego poparcia swego parlamentu, premier Mirek Topolanek, nie mają odpowiedniej siły politycznej, energii ani charyzmy, aby poprowadzić Europę, zwłaszcza w niełatwych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Nowy prezydent i nowa polityka Stanów Zjednoczonych postawią Europę przed koniecznością zajęcia zdecydowanego i jednolitego stanowiska. Ale do tego potrzeba polityków zdecydowanych i bez skrupułów, takich jak Gordon Brown czy Nicolas Sarkozy. Takich, którzy potrafią ominąć pewne reguły, by znaleźć rozwiązania. W Le Figaro znajdujemy artykuł z zupełnie innej beczki, o francuskich profesorach leczących północno-koreańskich przywódców. Jak nie trudno się domyśleć, odbywało to się w największej tajemnicy. Żona Kim Jong-ila, chora na raka, była dwukrotnie operowana w paryskim Instytucie Curie. Tutaj też dokonała żywota. Francuscy lekarze udawali się również do Korei, aby na miejscu udzielać pomocy i operować. Tak było w przypadku Kim Il-sena, ojca obecnego dyktatora, który musiał przejść operację serca. Przy okazji w bagażu dyplomatycznym medycznym przetransportowano 350 rozruszników serca o wartości około 650 tysięcy euro. Tak reżim koreański radził sobie z nałożonymi nań sankcjami uniemożliwiającymi mu zakup materiałów medycznych. Operacja dostojnego byłego dyktatora również odbyła się w największej tajemnicy. Żeby nie udało się go rozpoznać, na stole operacyjnym leżał w okularach o popękanych szkłach. Kiedy kilka lat później Kim Jong-il spadł z konia i uszkodził sobie czaszkę, francuscy lekarze zostali poproszeni o konsultację w sprawie stanu zdrowia wielkiego uczonego. Dlaczego akurat Francuzi? Bo jak twierdzą oni sami, medycyna francuska jest na bardzo wysokim poziomie, a polityka stosunkowo niezależna. A dla lekarzy to taka podróż, która sprawia, że życie staje się barwniejsze.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde omawia na swych łamach książkę Marie Mandras Rosja, kulisy władzy, sugerując, że powinna to być lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy mają do czynienia z dzisiejszą Rosją, dla przemysłowców, dyplomatów i szefów dyplomacji, od najpierwszego z nich poczynając, stwierdza dziennik, mając zapewne na myśli prezydenta Republiki. Opisując stan Rosji putinowskiej, Marie Mandras, specjalistka od Rosji w Ośrodku Studiów Międzynarodowych, obnaża widok sprzeczny z podsycanym przez Kreml mirażem konsolidacji, nawet opłaconej autorytaryzmem. Mit ten wspiera się na dwóch fałszerstwach. Na twierdzeniu, że skoro Rosjanie się nie skarżą, demokracja obowiązuje, oraz na fakcie, że obcokrajowcy rozmawiają najchętniej z ludźmi z kręgów władzy, fałszując obraz. Według tej wizji Putin jest młody, więc nowoczesny, aktywny, a więc to reformator, mówi po niemiecku, a więc jest otwarty na Europę. Pani Mandras nie przechadza się wyłącznie kuluarami Kremla, bywała wiele na prowincji, między innymi obserwując proces wyborczy. Zna obszerną literaturę, opiera się na sondażach. Jej książka odsłania putinowskie oszustwo, wedle którego państwo i prawo umocniły się w przeciwieństwie do anarchii lat jelcynowskich. W rzeczywistości Putin doprowadził do rozpadu instytucji państwowych i rozkładu społeczeństwa, gdyż wszystkie struktury pośrednie, które dopiero poczęły się rodzić, zostały zniszczone lub pożarte przez władzę centralną. Władzę i obywateli wiąże umowa społeczna, wedle której Rosjanie żyją lepiej, a elity bogacą się, w zamian za to zaś wszyscy są lojalni wobec władzy, nawet jeśli nie mają do niej zaufania. Całość spaja zaś wróg w postaci Zachodu. Państwo putinowskie obawia się demokratycznej zarazy u swych granic. Mobilizuje więc umysły, by je odciąć od europejskiego marzenia i wyrugować wszelką myśl o alternatywie wobec istniejącego systemu. Istnieje ścisły związek między dokręcaniem śruby wewnątrz i agresywnym językiem na zewnątrz. Dlatego właśnie Moskwa obawia się Gruzji i Ukrainy, a wojna w Gruzji dowiodła, że nie cofnie się przed użyciem siły. Wniosek z tej książki jest jeden, kończy Daniel Vernet w Le Monde. Należy rozmawiać z przywódcami rosyjskimi, nie łudząc się co do ich natury. Tymczasem, jak czytamy w korespondencji z Moskwy Marii Żygo, Kreml wykorzystuje kryzys, by przejąć całe sektory gospodarki. Rosyjskie koncerny Rusal i Evraz, Rosneft i Gazprom, Łukoil i Alfa biją się o państwową zapomogę. Przez całe lata miały dostęp do kredytów zagranicznych, gwarantowanych przez ich aktywa. Dzisiaj rynek rosyjski stracił 75% wartości, a dłużnicy ledwo dyszą. Wszystkich ocalić się nie da, pisze Le Monde. Państwo ma podobno wciąż w kasach 600 miliardów dolarów. Może więc pokryć ich zadłużenie oceniane na blisko 450 miliardów. W zamian za to jednak wejdzie do ich kapitału. A Putin zapowiedział, że może to nastąpić na wielką skalę. Król aluminium Oleg Deripaska dostał już 4,5 miliarda, by pokryć zadłużenie z tytułu wykupu 25% firmy Norilsk Nickel. A Putin mianował od razu swych ludzi do Rady Nadzorczej. Jeżeli w roku przyszłym Deripaska się nie wypłaci, Kreml przejmie owe 25% Norilska. Lista takich przypadków jest długa, wszystkie zaś przejmą ludzie Putina, tacy jak Wiktor Czemiezow, stary przyjaciel z czasów nerdowskich, który za pośrednictwem państwowego giganta Rostechnologies przejmie firmę NPO Saturn, budującą pociski i silniki samolotowe. Czemiezow walczył o to od miesięcy, podczas gdy Putin nasyłał na Saturna kontrole podatkowe i procesy. To metoda stosowana powszechnie, pisze Marie Żygo w Le Monde. Państwo zaklina się wprawdzie, że nie zatrzyma tych aktywów na zawsze, ale obserwatorzy są pewni, że to zwykły powrót gospodarki centralnie sterowanej. Nie ma się do czego i do kogo odwołać, a chciwość rządzącego klanu, czyli korporacji z naramiennikami KGB, nie ma granic, pisze Le Monde. Dziennik kreśli też portret Karola Schwarzenberga, ministra spraw zagranicznych Czech, które 1 stycznia obejmują po Francji prezydencję Unii. Książę Schwarzenberg liczy 71 lat, przeżył Monachium, nazizm i komunizm, wygnanie i powrót, czytamy w Le Monde, który sugeruje, że przeżyje i prezydenta Klausa, który go osobiście nienawidzi. Klaus bowiem przede wszystkim nienawidzi Europy, którą Schwarzenberg kocha, a do tego nosi on niemieckie nazwisko, co oczywiście prezydent wykorzystał, choć dziadka w Wehrmachcie nie znalazł, zapewniając nawet, że książę źle mówi po czesku. Kiedy miałem 10 lat, powiada książę Karol, o seksie nie wiedziałem nic, za to wszystko o nazizmie, komunizmie, polityce i ludzkim postępowaniu. Dzisiaj mówi tak, zniszczeń, jakich w ludziach dokonał komunizm, wyjaśnić nie sposób. Równie dobrze można mieszkańcowi Konga tłumaczyć, co to jest zawieja śnieżna. Czy jestem lewicowy czy prawicowy? Nie mam pojęcia. To nie ma sensu w odniesieniu do kogoś z tej części świata, mówi książę Karol Schwarzenberg, szef dyplomacji czeskiej na łamach Le Monde. Najbliższe półrocze w Unii Europejskiej zapowiada się ciekawie.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
9. szczyt laureatów pokojowej Nagrody Nobla rozpoczął się 11 grudnia w paryskim ratuszu w ramach obchodów 60. rocznicy proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Nobliści, a także przedstawiciele ONZ, Międzynarodowej Organizacji Pracy i licznych organizacji pozarządowych debatują na temat praw człowieka w świecie wolnym od przemocy. Uroczystego otwarcia obrad dokonał mer Paryża Bertrand Delanoë.
Mesdames et messieurs les prix Nobel, chers amis, c'est un immense honneur et même une grande émotion pour Paris, au nom de ses valeurs, au nom de ses combats menés dans l'histoire.
Delanoë przypomniał, że w okresach kryzysów ekonomicznych wzrasta groźba konfliktów i wojen, a także zniszczeń ziemi. Mówił o odrzuceniu tzw. wojny cywilizacji, o konieczności dialogu, o tym, że nie można skutecznie działać na rzecz pokoju bez wolności i praw człowieka.
Nie ma drogi efficace dla paix sans la liberté et sans les droits de l'homme.
Mer Paryża kilkakrotnie mówił o podziwie, jaki wzbudzają ludzie, którym przyznano pokojową Nagrodę Nobla za to, że walnie przyczynili się do pokojowego rozwiązania konfliktów we własnym kraju. Frédéric Willem de Klerk w Republice Południowej Afryki, Lech Wałęsa w Polsce, Betty Williams i John Hume w Irlandii Północnej, Mairead Corrigan w Belfaście. Nie przyjechał z przyczyn zdrowotnych Michaił Gorbaczow, który miał przewodniczyć obradom. Dwoje honorowych gości przypomniało obecnym o konfliktach, których nie udało się dotąd rozwiązać. Ingrid Betancourt mówiła o konieczności uwolnienia wszystkich zakładników z rąk kolumbijskich sił FARC. Sein Win, premier birmańskiego rządu na wygnaniu, przywołał imię nieobecnej laureatki pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Wszyscy obecni w Paryżu nobliści mają wystosować apel o uwolnienie z aresztu domowego przywódczyni birmańskiej opozycji. W programie przewidziana jest również uroczystość z okazji 25. rocznicy przyznania Nagrody Nobla byłemu przewodniczącemu Związku Solidarność i prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Wałęsie, który zabrał głos na sesji inauguracyjnej. Mówił on m.in. o roli Zjednoczonej Europy.
Kiedy dziś chcemy rozwiązywać większe problemy, kiedy świat przestał być dwubiegunowy, kiedy z Europy robimy jedno państwo, kiedy na horyzoncie globalizacja, to powinniśmy zastanowić się nad fundamentem, na którym możemy to zbudować. Nie na fundamenta krajowe, państwowe. Nie. To trzymało się przy innych zabezpieczeniach. Dziś musimy, mówię, podnieść się i pomyśleć o fundamentach. Tak jak przepisy o ruchu drogowym. Musimy się im podporządkować, bo mandat albo zabranie prawa jazdy. Tak w paru tematach musimy do praw dopisać podobne obowiązki. Nie dużo, bo ktoś powie, zabieramy prawa do wolności. Mieszamy się w sprawy czyjeś. Tak, tego nie wolno robić. Ale czy w każdym temacie? Czy kiedy morduje się ludzi? Czy może my na to pozwolić? Nie mieszać się w takie sprawy? A więc za naszego życia, by nam się więcej udało, po doświadczenia, przy korzystaniu z komputerów, możemy wyprzedzić zdarzenia i możemy udowodnić prawdy, dopisując obowiązki i naprawdę nam się dużo może udać. Jeśli tak poważnie podejdziemy do spraw, to nie będzie wcale trudno dzisiaj myśleć o Gruzji, myśleć o kryzysie bankowym, bo to takich przypadków będziemy mieli więcej jeszcze, jeśli nie opanujemy fundamentów i nie porozumiemy się co właśnie do fundamentów, na których możemy wszystko inne budować. Ja głęboko wierzę, że i to środowisko, i takie dyskusje prowadzą w tym kierunku i głęboko wierzę, że za mojego życia, za życia tego pokolenia właśnie pójdziemy w tą stronę i te rzeczy, które są tak ewidentne, uporządkujemy, a rzeczywiście będziemy żyć i bezpieczniej, i sprawiedliwiej, i solidarniej, i wiele w tym pokoleniu tych niebezpieczeństw jest do wykluczenia. Tego Państwu i sobie życzę.
Lech Wałęsa poprowadzi piątkową sesję na temat, jak skonkretyzować prawa człowieka, eliminując nierówności społeczne. Szczyt zakończy się w sobotę, 13 grudnia, konferencją prasową na paryskim placu Trocadéro.
RFI, Radio France Internationale.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w Paryżu konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Autorem tego tekstu, który wtedy przeszedł praktycznie niezauważony, a dzisiaj znajduje się w samym centrum międzynarodowego prawa humanitarnego, był polski prawnik Rafał Lemkin. Z okazji 60. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w paryskim Pałacu Chaillot, gdzie w 1948 roku obradowało Zgromadzenie Ogólne ONZ, minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner odsłonił tablicę pamięci Rafała Lemkina. W uroczystości wzięli udział sekretarz stanu do spraw praw człowieka pani Hamayad i ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski, dzięki któremu francuski hołd dla polskiego prawnika stał się faktem. Rafał Lemkin, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prokurator i adwokat w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, po raz pierwszy ze swą koncepcją konwencji o karaniu ludobójstwa wystąpił w 1933 roku, w chwili gdy Hitler obejmował władzę w Niemczech. We wrześniu 1939 roku Lemkinowi udało się dostać do Szwecji, gdzie we współpracy z oficjalnymi władzami szwedzkimi zdołał zebrać olbrzymią dokumentację złożoną z rozporządzeń Himmlera, Göringa i rozkazów dowódców Wehrmachtu. W 1941 roku Rafał Lemkin znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie uczestniczył w procesie norymberskim jako doradca głównego amerykańskiego oskarżyciela Roberta Jacksona. Po zakończeniu procesu podjął starania, by doprowadzić do międzynarodowej kodyfikacji zbrodni ludobójstwa. Dzięki konwencji przegłosowanej 9 grudnia 1948 roku wszedł do panteonu najważniejszych prawników XX wieku. Rozmawiamy z ambasadorem Polski we Francji Tomaszem Orłowskim. Rafał Lemkin zmarł w 1959 roku w samotności. Tak. Został całkowicie zapomniany, tak. Nawet w kołach specjalistów w Polsce, tak. Jest nieznany. I ta ceremonia przywraca go pamięci świata, przywraca jego rolę, przypomina go nam.
Mogę powiedzieć tak, Rafał Lemkin został zapomniany przez nas wszystkich. Nie tylko przez krąg naukowy, nie tylko przez Polaków. został zapomniany przez całą wspólnotę narodów zjednoczonych, dla której poświęcił jednak swoje życie. My w Polsce myślę, że zaczęliśmy wspominać Lemkina dużo wcześniej. Gdyby nie to, ja sam bym nie walczył tak bardzo o jego uczczenie przy tej okazji tutaj. Chcę przypomnieć, że dzięki ministrowi Adamowi Danielowi Rotfeldowi mamy w Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych salę pamięci Rafała Lemkina. Na jego domu w tym roku w Warszawie została odsłonięta również płyta poświęcona jego pamięci. Natomiast to miejsce, Paryż, miejsce, w którym obradowało Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 roku, czyli to miejsce, w którym Lemkin dokonał przejścia do nieśmiertelności, jest miejscem szczególnym. I dlatego tak bardzo mi zależało na tym, żeby on był tutaj obecny.
On był również prekursorem współczesnych instytucji Trybunału do spraw badania zbrodni w eks-Jugosławii i w Ruandzie. Jego zasługi są ogromne.
Każdy prawnik powie, że oczywiście myśl o istnieniu stałego Trybunału Karnego Międzynarodowego jest myślą, która towarzyszy wspólnocie międzynarodowej praktycznie od powołania Ligi Narodów. Rafał Lemkin wpisał się w tą logikę. Ale ta logika co oznaczała? Oznaczała oczywiście, że jego prace, które zostały uwieńczone konwencją o przeciwdziałaniu i zwalczaniu ludobójstwu, oznaczają, że żadne państwo nie może czuć się całkowicie wolne od odpowiedzialności za przestępstwa, które się dopuszcza przeciwko ludzkości. Czyli w ten sposób został złamany pewien dotychczas obowiązujący model, w którym wewnątrz państwa można dopuszczać się wszystkiego. Nie można powiedzieć, że Lemkin był twórcą koncepcji Trybunału Karnego, ale bez konwencji o ludobójstwie tego Trybunału Karnego, który został powołany tak zwanym statutem rzymskim, nie byłoby. Bez Lemkina nie byłoby obecnego stanu szukania sprawiedliwości na świecie.
Podobno Lemkin znalazł inspirację do swej walki w książce Quo Vadis Sienkiewicza. Czy to prawda?
Z całą pewnością to jest prawda, dlatego że Lemkin o tym pisze w swojej autobiografii, że jego dziecinna lektura Quo Vadis i opisy męczeństwa chrześcijan, niewinnych chrześcijan, tylko z tytułu, że byli chrześcijanami, w cyrku rzymskim za Nerona, jemu jako dziecku nie dawały spokoju. Później przyszły inne wydarzenia, słynne zabójstwo tureckiego ministra spraw wewnętrznych przez Ormianina, ministra odpowiedzialnego za zbrodnie na Ormianach w 1915 roku i który mógł w Niemczech, wydawało się, żyć spokojnie tylko dlatego, że nie było tytułu, dla którego mógłby być w Niemczech ścigany. Mówię o czasach dużo wcześniejszych niż hitleryzm. A zatem cała koncepcja ludobójstwa pojawiła się w myśleniu Lemkina, zanim ktokolwiek mógł myśleć, czego dopuszczą się hitlerowskie Niemcy.
Od których jego rodzina bardzo ucierpiała, bo całkowicie została wymordowana.
Z tego, co wiadomo, chyba jedna osoba z rodziny ocalała. To wszystko.
To dziękujemy bardzo za przypomnienie tego wielkiego człowieka.
Nie ma za co.
Jednym z redaktorów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka był Stefan Essel, były członek francuskiego ruchu oporu, były więzień obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, były ambasador Francji w ONZ. Stefan Essel, który ma dzisiaj 90 lat, dobrze pamięta Rafała Lemkina i oczywiście brał udział w ceremonii w Pałacu Chaillot.
Je suis naturellement très ému et très heureux d'être là. Il se trouve que j'ai bien connu le professeur Lemkin.
Jestem oczywiście bardzo wzruszony i szczęśliwy, że stoję tu z Państwem pod tablicą pamięci profesora Lemkina. Tak się składa, że bardzo dobrze go znałem. Jean-Louis Logier, który był moim patronem, udzielaliśmy mu wsparcia i pomocy, czego między nami mówiąc bardzo potrzebował. Bowiem jego tekst, który jest zupełnie niebywałą odpowiedzią na horror, jakiego doświadczyliśmy kilka lat wcześniej, został przyjęty wtedy, kiedy Lemkin tego chciał, czyli jeszcze podczas trzeciego zgromadzenia ogólnego i w przeddzień uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Trzeba było determinacji i samozaparcia. I dzięki tej ogromnej determinacji jednego człowieka, który miał odwagę sprzeciwić się temu, co skłaniało jego otoczenie do przyjęcia łatwizny, zrobiono coś, co dzisiaj, 60 lat później, uhonorowane zostało tą piękną tablicą. To tutaj, w Pałacu Chaillot, opracowana przez Lemkina konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jednomyślnie.
De la Déclaration universelle, la Convention sur le génocide a été approuvée à l'unanimité.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Minęły Mikołajki, 6 grudnia już za nami. W Wielkopolsce tego dnia dzieci odwiedza święty Mikołaj. Na Wigilię pod choinkę prezenty zostawia gwiazdor, postać nieznana w innych regionach Polski, gdzie podarki małym i dużym przynosi właśnie święty Mikołaj. Rosyjska Duma, dumna ze swej rosyjskości, oświadczyła ustami swego przewodniczącego, że święty Mikołaj to wymysł z Zachodu. W Rosji podarki rozdaje Dziadek Mróz. Tak było, jest i będzie i Rosja nie ugnie się, nie wyzbędzie się swoich obyczajów i tradycji pod presją zachodniego, zapomniano dodać, imperialistycznego, czyli obcego świętego. Paradoksalnie święty Mikołaj to jeden z ważniejszych świętych w cerkwi prawosławnej. A co na to sam zainteresowany? Ano, wzruszył ramionami, strzelił z bicza i ruszył w drogę. Rosyjskim dzieciom przywiezie podarki na saniach, dzieciom na Teneryfie dostarczy je łodziom, w Stanach i we Francji wrzuci prezenty w skarpety i buciki, a w Polsce położy je pod choinką. A my 6 grudnia poszukaliśmy paryskich kościołów pod wyzwaniem świętego Mikołaja. Takie kościoły są w Paryżu dwa. Jeden świętego Mikołaja z Pól, niemal w samym centrum, bo w trzeciej dzielnicy Paryża, drugi świętego Mikołaja z Chardonnay przy bulwarze Saint-Germain. To miejsce nazwano tak ze względu na kiedyś rosnące tutaj błękitne osty. Ten pierwszy powstał na miejscu jednej z kaplic klasztoru, jak chcą tego jedni historycy, zaś inni twierdzą, że sam był częścią klasztoru świętego Marcina z Pól. Był to klasztor bardzo stary, bo powstał w 1067 roku. Zajmował silną pozycję na mapie polityczno-religijnej ówczesnej Francji, a do tego rzeczywiście leżał wśród pól. Piękne renesansowe portale, wspaniały zabytek paryskiego gotyku. W wyniku dziejowych zawirowań klasztor najpierw utracił swój religijny charakter, potem stał się jeszcze za Ludwików zbrojownią, aby teraz dzięki bliskości konserwatorium sztuki rzemiosłu przygarnąć maszyny, na których ci wspaniali mężczyźni pędzili przed siebie po drogach i bezdrożach, albo wzbijali się w przestworza. Pod skrzydłem samolotu widać miejsce na chór datowane z XI wieku, a tam przez okno zaglądał wiek starsza wieża. Paryża. W pochodzącym z XII stulecia refektarzu dawnego opactwa znalazła swoją ciszę i skupienie biblioteka. I znów zakręt historii. Ostry wiraż dziejów, kościół w XIX wieku odzyskuje swoje religijne powołanie. We wnętrzu arcydzieła malarstwa, w tym Matka Boska Zwycięska, religijne arcydzieło działającego w Paryżu w czasach Marii Medycejskiej, Purbusa Młodszego, który był jej nadwornym portrecistą. A oto druga z paryskich świątyń pod wezwaniem świętego Mikołaja. Bulwar Saint-Germain to adres znany każdemu turyście, który przebrnął już przez tor przeszkód nudnych przewodników, przeskoczył wieżę Eiffla, przemaszerował po polach elizejskich zwanych z amerykańska Champs-Élysées, pogapił się na Paryż z Montmartre i wreszcie ma chwilę wytchnienia dla siebie. Może zajrzeć do dzielnicy Łacińskiej. Ten bulwar, będący legendą, która teraz ma się do rzeczywistości, tak jak Bohema Juliette Greco i Gainsbourga do dzisiejszej paryskiej cyganerii, nazwę swoją bierze od bardzo starego opactwa, które w 1020 roku wzniesiono na miejsce jeszcze wcześniejszego kościoła świętego Wincentego, jaki skonstruował właśnie święty German, a może Heronim. Opactwo pochodziło z roku 558, a bulwar nazwano tak w niemal 1300 lat później. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja Chardonnay przytula się do bulwaru Saint-Germain w tej części ulicy, gdzie kierowcy gnają ile wlezie ku Uniwersytetowi Paryskiemu, wielopiętrowej Bibliotece Świata Arabskiego, smętnym wilkom wyjącym w zapyziałym ogrodzie zoologicznym Muzeum Przyrodniczego, dworcowi Austerlitz i dalej ku południowo-wschodnim przedmieściom Paryża, robotniczym dzielnicom Ivry, gdzie w masowym grobie spoczął Norwid, Witry, gdzie bez kija i noża trudno przejść, Maison Alfort i siedzibie prężnej społeczności portugalskiej i ormiańskiej, to znaczy ku Alfortville, gdzie co niedziela odbywają się najlepsze jarmarki w regionie paryskim. W miejscu, gdzie stoi gmach Uniwersytetu Paryż 6 i Paryż 7, w 1115 roku utworzono w mieszczącym się tutaj opactwie świętego Wiktora ośrodek akademicki, który z czasem zyskał europejską sławę. Jego rektorem był m.in. Pierre Abelard, jeden z bohaterów powieści Rabelais, Pantagruel. Przybywając na nauki do Paryża, oczywiście odwiedza bibliotekę świętego Wiktora, gdzie znajdowało się 40 tysięcy woluminów i 20 tysięcy manuskryptów. Rewolucja rozprawiła się z nimi nadzwyczaj skutecznie. Sam kościół, który do XVII stulecia znajdował się poza granicami Paryża, leży w dzielnicy Piątej, eleganckiej, od lat należącej do prawicy, która jednak w ostatnich wyborach lokalnych miejsce na fotelu zdobyła rzutem na taśmę. Z drugiej strony kościół ujęty jest w ramiona Rue de Monge, nazwanej tak na cześć hrabiego Peluzy, profesora fizyki, głównej postaci naukowej w czasie wypraw Napoleona do Egiptu. Widać, jakoś kiepsko doradzał, skoro wtedy sprowadzone mumie zgniły w podziemiach Luwru i pochowano je obok komunardów na placu Bastylii, o czym zielonego pojęcia nie ma przeciętny paryżanin, tańczący w ten rytm rozkosznych rytmów wygrywanych w tym miejscu na akordeonie 13 lipca. Gaspard Monge ma na swoim koncie trzy wielkie odkrycia związane z geometrią, dzięki nim zapisał się w historii. Wyjście z kościoła prowadzi wprost na skwerek świętego Wiktora. W XIII wieku w tym miejscu znajdował się kościół, z którego nic do dzisiaj nie pozostało. Budowę obecnego rozpoczęto w 1625 roku, ale do naszych czasów zachowała się jedynie dzwonnica. W 1862 roku kaplicę w głębi kościoła, to ta część, która przylega do bulwaru Saint-Germain, zaprojektował Baltar, ten sam, którego dziełem były nieistniejące już słynne hale, brzuch Paryża. Z XVI wieku pochodzą także obrazy, w tym wstrząsające swą dramaturgią męczeństwo świętego Jana Ewangelisty autorstwa Charlesa Lebruna, nadwornego malarza królewskiego, należącego właśnie do parafii świętego Mikołaja Chardonnay. Kościół jest jedną z głównych paryskich świątyń lefebrystów, zwolenników bractwa Piusa X. Kościół świętego Mikołaja Chardonnay jest bastionem i ich, i sympatyków Frontu Narodowego. Msza święta odprawiana jest według rytu tradycyjnego trydenckiego, gdyż lefebryści nie uznają Soboru Watykańskiego II. W czasie nabożeństw ksiądz w czarnym ornacie stoi przez całą mszę odwrócony tyłem do wiernych, przodem do ołtarza. Wszyscy modlą się i śpiewają pieśni w języku łacińskim, gdyż sprzeciwiają się wprowadzeniu języków narodowych. Łacina ich zdaniem świadczy o jedności i uniwersalności Kościoła. W lipcu 1988 roku Jan Paweł II ogłosił w motto Proprio Ecclesia Dei, że arcybiskup Lefebvre i czterej wyświęceni przez nią biskupi zaciągnęli na siebie ekskomunikę wiążącą mocą samego prawa. Ekskomunika papieska dotyczy tylko biskupów. Nie obejmuje zaś kapłanów. Według Watykanu nie jest grzechem uczestnictwo we mszy świętej. Lefebryści komunię świętą przyjmują klęcząc, przeciwstawiają się ekumenizmowi i dialogowi międzywyznaniowemu. Twierdzą, że Sobór Watykański II mszy świętej nadał wymiar protestancki. We wnętrzu kościoła przy placu świętego Wiktora znajduje się po pierwsze arcybiskupa Lefebvre, który zresztą aktywnie brał udział w pracach Soboru Watykańskiego II. Początek grudnia, zimno, ale nie pada. Przeciwnie, przez chmury prześwituje słońce i przebija się błękit paryskiego nieba. We wnętrzu atmosfera skupienia, którą nasilają modlitwy po łacinie i śpiewy. same białe twarze. Jedyna kolorowa osoba to młoda dziewczyna w woalce na głowie, podobnie jak wiele kobiet uczestniczących w nabożeństwie. Jest i zastęp harcerzy. Mundury jak na filmach z lat 40. Krótkie spodnie, mimo chłodu gołe nogi. Na głowach białe okrągłe czapki z czerwonym pomponem, bo to paryski zastęp wodniaków. I love Paris in the spring.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kumur.
Jedwabisty głos, marzycielskie brzmienie, dźwięczność subtelnie dozowana przydechem. Tak można by określić wokalne zdolności brazylijskiej piosenkarki Ive Mendes. Na jej album trafiłam za sprawą mojej redakcyjnej koleżanki, która powiedziała: zobaczysz, to taka bossa nova pop, czym mnie niezmiernie zaintrygowała.
Nasza bohaterka, nie moja koleżanka radiowa, jej muzyczne inspiracje stanowią Biblia i wielonarodowe korzenie rodzinne. Mendes urodziła się w Ceres w Brazylii w rodzinie farmerów, wśród których byli potomkowie Francuzów, Hiszpanów, Portugalczyków i pierwotnych mieszkańców Indian brazylijskich.
W dzieciństwie uczyła się gry na pianinie i śpiewała w chórze parafialnym. Gdy dorosła, studiowała muzykę na Uniwersytecie w Gojanie. Po 7 latach studiów postanowiła powrócić na rodzinną farmę w otaczającej ją naturze, zamierzając znaleźć muzyczne inspiracje, których, jak się okazało, nie trzeba było długo szukać. Pierwszych 6 piosenek napisała w niespełna 3 dni.
I don't want to live like before anymore. Now I know what life is for. I want to live for pleasure in peace I do. Guessing what I need, I'm giving you a wonderful time. We enjoy life. Night, 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 inside your eyes. People are walking alone and I'm waiting for you. Only you. Night, 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 inside your eyes. People are passing by. Impulsive desire in our everyday life. Car, phone, focus. Piano, video, night, supermarket. Our movie could be love. Yes. Special dinner by candlelight. Now I know how I want to spend my life. You are the kind of person.
Karierze okazało się spotkanie z Robinem Millarem, niegdysiejszym odkrywcą i producentem Shade. Eve Mendes spotkała go w Londynie i to przesądziło o definitywnej zmianie miejsca zamieszkania. Brytyjska stolica zastąpiła Rio de Janeiro. Eve Mendes zachwycił kosmopolityczny charakter miasta, nawet jeśli musiała zaczynać od pracy w sklepie z odzieżą w Camden Town. Eve Mendes ma na swym koncie 3 single, kilka kompilacji, płytę z piosenkami ze znanego w Brazylii serialu telewizyjnego Corpo Dourado i samodzielny album, ten, którego dziś słuchamy, zatytułowany po prostu Eve Mendes. Wszystkie kompozycje są autorskie, autorem aranżacji jest Robin Millar. W lipcu 2005 roku odwiedziła Ladies Jazz Festival w Gdyni pod dyrekcją Piotra Łyszkiewicza, pierwszą tego typu imprezę w Europie. Czekamy na koncerty.
viver do pouco, do quem sabe será um dia, quem sabe. Viver fora do ar, ter paz no ato, viver por prazer, estar ao lado de quem se quer ver. Fazer um prato com castiçais, cabelo molhado, de fato enxugar o passado, embalar o seu corpo inteiro num trato de te prender. Pelo impulso, desejo involuntário, no nosso convívio, carro, quadro, aquário, piano, vídeo, noite, mercado, nosso filme seria amor. Enxugar o passado, embalar o seu corpo inteiro num trato de te prender. Pelo impulso, desejo involuntário, no nosso convívio, carro, quadro, aquário, piano, vídeo, noite, mercado, nosso filme seria amor.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.